Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela i znamienna rzecz, że Pan Jezus jakby ustępuje miejsce Janowi Chrzcicielowi. Znać w tych narodzinach jest dla nas bardzo ważna katecheza. Będziemy usiłowali ją poznać, ale będzie trudna. Pytanie następnie. Kto w tej Ewangelii, w tej dzisiejszej uroczystości jest głównym bohaterem? I odruchowo powiedzielibyśmy Jan Chrzciciel, a to nie jest prawda. Bohaterkami są dwie niewiasty, Elżbieta, a przede wszystkim Maria. I katecheza, a Jan jest tylko, bym powiedział, okazją. Gdyby oczywiście była to uroczystość męczeństwa, a jest taka, świętego Jana Chrzciciela, to byśmy powiedzieli, bohaterem jest Jan, bo już tutaj wyprzedza misję Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. A tymczasem mowa jest o Jego narodzeniu, Jego poczęciu. Tutaj jest mowa o tym, kto i jak uzdolnił Jana Chrzciciela do Jego niezwykle trudnej misji. Bo musiał się przeciwstawić obiegowej opinii, że Mesjasz będzie Mesjaszem politycznym, narodowym. I Izraelita o innym nie chciał słyszeć. Musi być tak, jakiego my chcemy, który da popalić Rzymianom i poganom. Jak powiedziałem, że narodzenie Jana Chrzciciela jest tylko znakiem, że spełniają się dwie wielkie obietnice z Pisma Świętego. Jedną tajemnicę, obietnicę prezentuje Elżbieta jako niepłodna, a drugą obietnicę przypomina i na niej się realizuje jest Maria i o tej obietnicy czytaliśmy pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju o niewieście. Najpierw zacznijmy oczywiście od Elżbiety. Elżbieta jest ostatnia, a raczej przedostatnia spośród tych niewiast, których Bóg coś ważnego oznajmiał, gdy chodzi o zawieszenie ich płodności. Bóg zawieszał ich płodność fizyczną, żeby później mogły urodzić kogoś niezwykłego według obietnicy, to znaczy mocą Słowa Bożego, mocą obietnicy. I rzecz zaczęła się w historii ojca wiary Abrahama i Sary. Nie było, staruszek już był. Nie było potomstwa, nie było komu dać, przekazać ogromnego bogactwa, dziedzictwa, a przecież Bóg go powołując obiecał. No ale w końcu wiemy, że Bóg mu dał Izaaka, który jest obrazem Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, bo Izaak już był na tyle rozwinięty, że wiedział, co się z nim stanie, gdy na górze Moria, czy chciałby się powiedzieć właśnie tam, gdzie zbudowana została świątynia jerozolimska, budował ołtarz, przygotowywał drwa i nie uciekł, nie dał drapaka. Czyli duchowo jakby przyjął to, co ojciec przygotowywał z nim zrobić. No oczywiście to jest niejako siebie składał w ofierze. Bóg wydawał mu się sprzeczny w swoich obietnicach. Najpierw obiecuje, w nieskończoność obiecuje, w nieskończoność na to woli, że coś się zmieni, a później pojawił się Izaak i wreszcie ma złożyć go w ofierze. Ale wiemy, że wszystko kończy się wizją, którą Bóg dał Abrahamowi, wizję Jezusa Chrystusa, że to nie ty, ale ja, Bóg, dam swego Syna, który weźmie na siebie grzechy świata. A ty ofiaruj baranka uwikłanego w krzakach. Była niepłodność po to, żeby przypomnieć płodność według obietnicy, że Słowo Boże jest płodne, jest zdolne realizować to, co obiecuje. Poza tym Słowem jest Bóg. Druga para to jest Izaak i Rebeka. Rebeka była bezpłodna i dopiero na skutek modlitw Izaaka poczęła dwóch synów Ezawa i Jakuba, przy czym został wybrany młodszy Jakub, który jest protoplastą 12 pokoleń Izraela, tym w jakim sensie też Jezusa Chrystusa i Maryi. Jakub z kolei, który ma 12 synów, ma dwie żony i Rachela, którą miłował, jest bezpłodna. Modli się, prosi. I ona mu daje dwóch synów, między innymi Józefa. I wiemy, że właśnie Józef jest typem Jezusa Chrystusa, przedany do Egiptu, wziął niejako na siebie zło, grzech braci, rodu, ale też on bawia od głodu nie tylko swój ród, ale narody ościenne. Jest typem Jezusa Chrystusa. Wreszcie mamy w księdze sędziów Annę, która jest matką Samsona. Samson jest obrazem Jezusa Chrystusa. Samson to tyle samo co słońce. Inna Anna, która rodzi Samuela, proroka Samuela. Prorok Samuel jest prorokiem przełomowym. Izrael wymógł na nim, żeby dał im króla ludzkiego, co się skończyło tragedią niewoli babilońskiej. Niejako byli niezadowoleni, że w przymierzu na Synaju Bóg chciał być ich królem. Istotnie z czasem już spoganieli i zostali zrównani z poganami. No i wreszcie Zachariasz i Elżbieta, to już szóste małżeństwo, którym Bóg, w tym małżeństwie Bóg zawiesił płodność w Elżbiecie po to, żeby poczęła mocą Słowa Bożego obietnicy. Na końcu w tym świeczniku przychodzi Józef i Maria, ale tutaj już Bóg sam nie wziął sobie ofiary z ich życia, tak jak przedtem w tamtych małżeństwach. Bóg sam sobie brał ofiarę z ich życia, gdyby krzyżował ich płodność. Tutaj dobrowolnie Maria i Józef składają ślub, że w intencji przyjścia Mesjasza będą żyli w czystości. I właśnie oni, ich czystość i ślub czystości jest źródłem obietnicy przyjścia, poczęcia Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego w Maryi. Ta bezpłodność tych kobiet była przypominaniem nieustannym, na czym polegał grzech pierworodny, że Bóg chciał, by ludzka płodność nie była tylko z inicjatywy człowieka, ale żeby była z inicjatywy Boga, Ducha Świętego, ale też przy współdziałaniu człowieka. Bóg coś zabiera, coś ważnego, bardzo ważnego zabiera, żeby dać coś o wiele piękniejszego, ponieważ to potomstwo, które rodziło się z obietnicy, mocą Słowa Bożego, pełniło jakąś wyjątkową funkcję w historii zbawienia w Starym Testamencie. I to wszystko kończy się, to łańcuch kończy się małżeństwem Maryi i Józefa. To była cały czas Bóg niejako obiecywał, pokazywał problem, obiecywał, że przyjdzie, przywróci światu płodność z Ducha Świętego. Inna obietnica, o której czytaliśmy w pierwszym czytaniu Księgi Rodzaju, gdzie jest wyraźnie pokazane, że Jan Chrzciciel jest tylko znakiem, jakby drogowskazem, że na Maryi, w Maryi spełniają się obietnice dane rodzinie ludzkiej w raju. Już nastąpiła ta chwila. Z Księgi Rodzaju, rozdział 2 od wiersza 21 czytamy: wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, było jedno z jego żeber, a miejsce to napełnił ciałem. Po czym Pan Bóg żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przeprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją, złączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. To jest przed grzechem pierworodnym taka obietnica. A po grzechu pierworodnym wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, ty zmiażdżysz mi piętę. Ta pierwsza część Księgi Rodzaju mówi o tym, kim jest Maria sama w sobie, że została wyjęta spod tajemnicy grzechu pierworodnego, jak gdyby łaską uprzedzającą. I my o tym czytamy 8 grudnia w czasie uroczystości niepokalanego poczęcia. To znaczy, że jest poczęta bez grzechu pierworodnego, że otrzymała łaskę uprzedzającą, ale żebyśmy nie uważali, że to jest coś takiego wyjątkowego, coś, co spotkało tylko Maryję, to przypomnijmy sobie, chociażby przykład węża niedzielnego na Panu. Żydzi nie akceptowali na pustyni w pewnym momencie swojej drogi przejścia z Egiptu, z niewoli do ziemi obietnicy i weszli w bunt, w szemranie. I Bóg im daje katechezę. Są tak kąsani przez węże, żmije na pustyni, że umierają i Bóg ich wysłuchuje dziwnie. W dalszym ciągu węże kąsają, zagraża im śmierć, ale jeżeli spojrzysz na tego węża miedzianego, to zostaniesz przy życiu. Oczywiście wąż miedziany, jak interpretuje święty Paweł w swoich listach, to jest nic innego, tylko zapowiedź Jezusa Chrystusa, że w Starym Testamencie już działała tajemnica krzyża. Bo Bóg, my jesteśmy zanurzeni w czasie i dla nas jest przeszłość, przyszłość, a Bóg w tym, co czyni, jest prostym teraz. Teraz, teraz, teraz. Jeżeli w Bogu już była, w Synu Bożym była decyzja zejścia, zbawienia przez krzyż, to ta tajemnica działała już w prorokach Starego Testamentu, w patriarchach i wszystko, co się działo w Starym Testamencie, to była zapowiedź tego, co się później będzie działo, spełniało w Jezusie Chrystusie i Maryi. Ale wracam, że w tym pierwszym tekście z Księgi Rodzaju jest powiedziana, zapowiedziana tajemnica niepokalanego poczęcia, że Maryja jest poczęta bez grzechu pierworodnego, bez mazy grzechu, łaską uprzedzającą. Inaczej jest ona zbawiona, aniżeli my. Natomiast ten drugi tekst prowadzi mnie, przyjaźń między ciebie a niewiastą. On mówi, kim jest Maryja dla nas, kim ona jest dla nas, jaką funkcję chce pełnić w stosunku do każdego z nas. Że ona też nas urodzi w sensie duchowym. Udzieli nam, tak Janowi Chrzcicielowi, Ducha Świętego. Zrodzi nas tak, jak zrodziła Jana Chrzciciel. Jan Chrzciciel miał dwie matki i dzięki temu mógł spełnić tak niezwykłą misję. Tak głęboko poznawać Syn wnętrzny Boga, że kiedy się pojawia Jezus Chrystus, jak pisze Ewangelia Jana, on od razu wskazuje swoim uczniom, oto jest Baranek Boży, to jest ten, na którego my czekamy, o którym ja stale mówię, prowadząc nad Jordanem szkołę biblijną. On uczył rozumienia. I nie ma wątpliwości, że cała tajemnica zbawienia dokona się w tajemnicy Baranka Bożego. Kogoś to weźmie na siebie niepłodność ducha ludzkiego. To, co sobą reprezentowali uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy odrzucali Jezusa Chrystusa. Zapamiętamy. Pierwszy tekst mówi o niepokalanym poczęciu bez grzechu pierwotnego, a ten drugi tekst mówi o tym, że Maryja jest niepokalanym poczęciem w stosunku do nas, że nas może zrodzić według ducha, tak jak zrodziła Jana Chrzciciela. W związku z tym mówię, nie Jan Chrzciciel jest bohaterem tej Ewangelii, tylko bohaterką jest Maryja i Bóg, który zapowiada, że już spełnia się na Janie Chrzcicielu ta obietnica z Księgi Rodzaju. Kim jego matka w planach Bożych będzie dla nas? Że nie będzie tylko epizodem w życiu Jezusa Chrystusa, że dzięki jej fiat Jezus Chrystus, Syn Boży, otrzyma ciało, które weźmie na siebie grzech świata, dokona zbawienia dzięki zmartwychwstaniu, planu Ducha Świętego. Tylko, że misja Maryi się nie kończy na Jezusie Chrystusie. Tak jak zrodziła głowę Kościoła, tak i będzie rodzić ciało Kościoła. Żebyśmy nie mieli w tym względzie wątpliwości, ostatnia księga Apokalipsa świętego Jana Apostoła przypomina nam, uważajcie, jest w niebie, a jednak jest brzemienna i jest matką rodzi. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie więc gwiazd 12. Tu jest mowa o tym, że w Maryi, jako niewieście, która była idealną glebą dla Słowa Bożego, dla obietnic Bożych, dla ziarna, zamieszkała cała Trójca Święta. Jest brzemienna w to, co Jezus jej przekazał w Testamencie według innego Jana, апостола, żeby, dlatego Jan otrzymał to imię Jan Chrzciciel, żebyśmy kojarzyli z innym Janem testament Jezusa z krzyża. Niewiasto, oto syn Twój, synu, oto matka Twoja. Jezus nigdy żaden Izraelita nie używał w stosunku do swojej matki słowa niewiasto. Maria wiedziała, że Jezus, tutaj odwołuje się do Pisma, że to Księgi Rodzaju, teraz już jesteś zdolna potęcy. Kiedy ja zmiażdżyłem głowę węża w krzyżu, jego pychę, jego gość, mimo że on swój jad wpuścił w moje ciało i ja umieram, teraz jesteś zdolna do pełnienia misji tej niewiasty z Księgi Rodzaju. Możesz już wszystkich zbawionych rodzić dla nieba mocą mego Ducha, Ducha Świętego. Ja jestem nowym Adamem, Ty nową Ewą. Cieszę się, że tak słuchacie pilnie, bo to są rzeczy nowe. Niestety błąd naszego rozumienia roli Maryi polega na tym, że my jesteśmy, jak gdyby połowę prawdy bierzemy. Urodziła Jezusa Chrystusa i teraz jest matką honorową Kościoła. My jedziemy do Jezusa Chrystusa w krzyżu, jako jedynego pośrednika. Maryja siedzi tam w fotelu jako jego matka, kłaniamy się jej i idziemy do Jezusa, żeby nas zbawił. A Jezus mówi, nie. Moje zbawienie z krzyża zostawiłem zgodnie z wolą Ojca w Maryi. Jest brzemienna cały świat. Jest jak gdyby odpowiedzialna za zbawienie całego świata. Cierpi męki, bóle rodzenia. Ponieważ my nie rozumiemy do końca jej misji, jej roli. Nie stajemy się jej własnością. Nie wyrażamy zgody. Nie wchodzimy w przymierze z nią, żeby ona w nas mogła zrodzić to samo, co zrodziła w Janie Chrzcicielu. Zdolność rozumienia tajemnicy Syna Bożego na ziemi. Czyli Maryja wcale nie przesłania przez swoje Boże macierzyństwo roli Jezusa Chrystusa. Co więcej, ona w nas, rodząc podobieństwo do Jezusa Chrystusa, służy Jezusowi jako jedynemu pośrednikowi między Ojcem a grzeszną ludzkością, a grzesznym ludzkim sercem. Nie będzie w niebie nikogo, kto nie byłby zrodzony przez Maryję we Ducha. Nikogo nie. Każda ludzka istota, która się zbawi, czy pogani, czy nie pogani, czy innowierca, każdy będzie zbawiony, urodzony, poczęty według Ducha, jak Jan Chrzciciel. I można by powiedzieć, że on jest pierwszym chrześcijaninem zrodzonym. I w związku z tym nie on jest bohaterem. Bohaterką jest Maryja. Według Ewangelii Łukasza, dzięki jej fiat, że była też wolna od grzechu kierownego, miłość Ojca Niebieskiego dała światu Jezusa Chrystusa. W Jezusie Ojciec dał swoją miłość. A Jezus Chrystus według Ewangelii Jana z krzyża dał miłość Ojca swojej matce. I musi być on i ona. Tak jak to mówi prorok Izajasz w rozdziale 11. Różdżka i odrośl. Z nich rodzi się nowa ludzkość. Ale o tym dokładnie będziemy oczywiście mówić na szkole biblijnej, poczynając od 19 sierpnia. To, co tutaj teraz powiedziałem wam, to jest sedno szkoły biblijnej z lata. Jak to przemyślicie, zaakceptujecie, będziecie odnawiać swoje przymierze nie tylko z tą miłością z krzyża, ale i z Maryją, to zaczniecie w sposób szczególny się rodzić dla Boga, dla jednego pośrednika. Zrodzi się, uwolni wasze serca od lęku przed oddaniem się Jezusowi w krzyżu. Człowiek będzie dawał i wydawał swoje życie w każdym przyświe. Inicjując dzień. I wtedy Jezus nasze życie weźmie jako swoje za zbawienie świata. I to w nas chce zrodzić Maryja. Uwolnić od lęku. Zdeptać głowę węża. Dać nam swoją czystość. Dlatego nie możemy powiedzieć, słuchając tej Ewangelii, Jan Chrzciciel to szczęścia, że miał dwie mamy. Jedną według ciała, a drugą według ducha. To każdy z nas jest tym szczęściarzem. Powinien być tym szczęściarzem. Jak dalece jesteśmy w Kościele od rozumienia wielkiej roli Maryi. I w Apokalipsie, w tym rozdziale 12, Jezus mówi, ja to dopuściłem, że przez 2000 lecia Kościół połowicznie rozumiał rolę mojej matki, bo tak jak ja miałem życie publiczne i życie ukryte. Jezus zbawiał świat też przez 30 lat pracując zawodowo jako cieśla. Zaczynał zbawiać świat już w momencie, kiedy On jako Syn Boży w niebie, a Maria na ziemi powiedzieli fiat na plany zbawcze Ojca, na Jego miłość. Niech się stanie, bo fiat na ziemi Maryi był połączony z fiat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Dlatego u proroka Izajasza czytaliśmy już od łona mej matki. Już tam On się stał barankiem Bożym. Wszedł w plany Ojca. Jako Bóg niepokalany zjednoczył się ze stworzeniem. I jeżeli tutaj jest mowa o tym, że dlatego to mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją, włączy się ze swoją żoną tak, że stają się jednym ciałem, to chodzi o tajemnicę Pięćdziesiątnicy, że Jezus zjednoczy się oblubieniec z Kościołem oblubienicą, tak, że będą jednym ciałem, będą współzbawiać ten świat. Tu nie chodzi o małżeństwo. Nie chodzi o małżeństwo. I jeżeli w naszych czasach jest tyle objawień maryjnych, to znaczy, że Maryja zapowiada, że teraz rozpocznie się epoka Ducha Świętego i Bożego Macierzyństwa, niepokalanego poczęcia, można powiedzieć, wyjątkowego wylania Ducha Świętego przez. Dzięki temu, że świat wejdzie w przymierze ze swoją matką według ducha. I ta tajemnica została zainaugurowana w Polsce przez kardynała Wyszyńskiego, a w skali świata przez Jana Pawła II. A my zaczniemy Święty Lipca w sierpniu.